Fox przedstawia Nick Webb, Stara Flota, tom trzeci, Wiktoria. Czyta Roch Siemianowski. Dla J, L i C. Rozdział pierwszy. Sektor Britania, planeta Indira. Przedmieście Gunaratana. Obóz uchodźców numer 127. Porucznik Rodriguez wszedł w błotnistą kałużę na środku ulicy, skrzywił się i zaklął. Niech to piekło pochłonie. Był XXVII wiek. Rozwój technologii pozwolił ludziom zdobywać gwiazdy i skolonizować dziesiątki planet. Galaktyczna cywilizacja jeszcze 4 miesiące temu rozkwitała na taką skalę, że trudno było to sobie wyobrazić, a tutaj ścieki wypływały na ulicę. Obóz uchodźców pękał w szwach. Schroniło się w nim 2 razy więcej uciekinierów z sektora Cadiz niż zakładane 500 000. A gdy porucznik Rodriguez brodził w ściekach spływających ulicą, w uszach odbijał mu się echem jękliwy płacz chorych dzieci. Małe, brudne dzieciaki tuliły się do równie brudnych i ponurych matek, które zerkały w niebo zza uchylonych drzwi, czekając na kolejną dostawę żywności i wody z miasta. Ale dostaw nie będzie, a Rodriguez doskonale o tym wiedział. Zaopatrzenie zostało ograniczone i transporty przyjeżdżały do obozu nie co parę dni, ale najwyżej raz na tydzień. A następny nie przybędzie wcale. Za to coś innego miało przybyć. Oni. Niebo jarzyło się barwami. Słońce zaszło parę minut temu. Zapewne po raz ostatni, pomyślał Rodriguez. Niewiele czasu zostało. Pomimo płaczu dzieci obóz wydawał się niesamowicie cichy, gdy porucznik brodził w błocie przez ostatnie 100 metrów do schronienia swojej rodziny. Dzieci Rodriguez'a zapewne już czekały. Miał nadzieję, że były spakowane, jak im kazał. Gdy otworzył drzwi do chaty, rozjęczały się syreny obozu. Ich wycie dołączyło się do szlochu dzieci. Oznaczało to tylko jedno. Oni już tu byli. Tata! Do porucznika podbiegła córka Elza i objęła go mocno w pasie. Tomas siedział w kącie i pochylał się nad babką, która miała opiekować się dziećmi, ale zachorowała. Leżała na jedynym posłaniu w pomieszczeniu, półprzytomna i wstrząsana kaszlem. Porucznik Rodriguez odsunął Elzę i podszedł do matki. Twarz miała bladą, ale zdobyła się na słaby uśmiech. — Dzieci gotowe? — pochylił się do niej. Odpowiedziała lekkim skinieniem głowy. — A ty? — wyciągnęła do syna drżącą rękę. — Uciekajcie! — szepnęła z wysiłkiem, a potem opadła i zakasłała. Gdy odsunęła dłoń od ust, palce miała ubrudzone krwią. — Nie zostawię cię, mamo. Rodriguez pochylił się, aby ją podnieść, ale matka odepchnęła go z zaskakującą siłą. — Powiedziałam, uciekajcie. Dzieci są gotowe. Szkoda czasu. Zabierz je w bezpieczne miejsce. Nic mi... Zerknęła na Tomasa i Elzę, po czym ze względu na ich obecność zmusiła się do uśmiechu. Zawsze była wspaniałą aktorką. Nic mi nie będzie. Syreny wyły. W zapadającym zmierzchu niosły się okrzyki tłumów. Rodriguez zaklął pod nosem, ale zerwał się na równe nogi i podniósł 2 pakunki, które stały przy drzwiach. Jego bagaż znajdował się w hangarze myśliwców, w bazie po drugiej stronie miasta. Nie miał tego wiele. Jak wszyscy piloci myśliwców, zawsze ograniczał bagaż do absolutnego minimum. Nie było jednak czasu na zabranie swoich rzeczy. Nie było czasu na nic oprócz ucieczki. Oni przybywali w przeważającej sile. Rodriguez widział skany wyświetlane na monitorach w hangarze zaledwie 30 minut temu. 20 wielkich okrętów roju i zupełnie nowa jednostka. Niewyobrażalnie ogromny superpancernik, który po raz pierwszy pojawił się tydzień temu podczas inwazji roju w gromadzie Mao. mało wielka, już nie istniała. 8 miliardów ludzi zginęło. Zwiadowcy donieśli, że powierzchnia planety, kosmopolitycznego klejnotu Chińskiej Międzygwiezdnej Republiki Demokratycznej, zmieniła się w jałowe, ogniste pustkowie. Rodriguez wypchnął dzieci za drzwi i zerknął po raz ostatni na matkę, która nie ruszyła się z posłania. Była blada i słaba, wyszeptała tylko: kocham cię. Porucznik zamrugał, aby powstrzymać łzy. Zdobył się jedynie na krótkie skinienie głową, a potem odwrócił się i ruszył na cuchnącą, błotnistą ulicę. Transport wkrótce odjedzie. Nie miał chwili do stracenia. Poprowadził dzieci wśród przerażonych tłumów, które wybiegały z domów, gdy zabrzmiał alarm. Rodriguez przelotnie zastanowił się, czy zostanie skazany na śmierć za dezercję, bo przecież opuścił swój posterunek. Jeden myśliwiec nie zrobi różnicy w starciu z przeważającymi siłami obcych, pomyślał. Nic ich nie powstrzyma. Jak można skazać na śmierć ojca, który próbuje tylko ocalić swoje dzieci? Przecież jeden człowiek niczego nie zmieni w starciu z tak ogromną potęgą pełną niewyobrażalnej nienawiści. Prawda? Jednak Granger zdołał tego dokonać. Jeden człowiek. Bohater ziemi. Wydawało się, że zginął, ale powrócił i pokonał przy tym rój. A przynajmniej tak głosiły plotki. Rodriguez nie wierzył w te brednie, chociaż widział nagrania z tamtej bitwy. I tak, nie miało to znaczenia. Uniósł głowę. Od wschodu na niebie odcinało się skupisko coraz jaśniejszych świateł. 20 punktów otaczających większą plamkę. Nadlatywał rój. I bohater ziemi. Porucznik słyszał rozmowy, w których wspomniano, że flota już śpieszy na ratunek. Jednak Rodriguez widział skany taktyczne. Granger nie miał szans, żeby zjawić się na czas. Ten człowiek dokonał cudów w walkach z obcymi, ale szczęście chyba go opuściło. Zanim procarz tu przybędzie, z Indiry zostanie tylko spalone pustkowie. Tak samo jak z planety w Układzie Małowielkiej albo z sektora Cadiz oraz z sektora Veracruz, Meridy, Nowego Oregonu czy Kalibri. 5 minut później Rodriguez dotarł na miejscowy kosmodrom. W panice zaczął rozpaczliwie szukać transportu. Odlecieli bez niego? Spóźniliśmy się, tato? Zapytał Tomas. Rodriguez zaklął pod nosem, ale gdy wraz z dziećmi skręcił za rogu budynku kosmoportu, zobaczył niewielki frachtowiec. Jego kapitan czekał niecierpliwie na wciąż opuszczonej rampie. Chodź, Elzo. Rodriguez poprowadził córkę przodem. Tomas szedł tuż za nimi. Wspięli się na rampę, ale wcześniej spojrzeli jeszcze w niebo na skupisko świateł, które zwiastowało planecie zagładę. Światła były coraz większe i bardziej rozrzucone. Kilka wciąż znajdowało się